Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Żądza władzy i pieniędzy brudzi Kościół, mówił papież na porannej Eucharystii. Kościół we Francji nie powinien pozbywać się swych świątyń, one mogą się jeszcze zapełnić, uważa arcybiskup Jean Legry. Turcy zacierają ślady chrześcijańskiej historii swego kraju. W Trapezuncie zniszczyli zabytkowe freski i mozaiki. 17 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jezus wskazuje nam drogę służby, często jednak w Kościele są ludzie szukający władzy, pieniędzy i własnej chwały, mówił papież na porannej Eucharystii. Punktem wyjścia homilii była dzisiejsza Ewangelia, w której apostołowie posprzeczali się o to, który z nich jest największy.
Na drodze, którą nakazuje nam iść Jezus, regułą jest służba. Największym jest ten, kto najbardziej służy, najbardziej pomaga innym, a nie ten, co się chełpi, dąży do władzy, pieniędzy, chwały. Tacy ludzie nie są wielcy. To właśnie przydarzyło się apostołom, a także mamie Jana i Jakuba. I ta historia powtarza się codziennie w Kościele, w każdej wspólnocie. Kto z nas jest największy? Kto rządzi? Ambicje. W każdej wspólnocie, parafii czy instytucji jest to chęć zrobienia kariery, posiadania władzy.
Cenionym człowiekiem Kościoła, który wiernie służył Ewangelii i Stolicy Apostolskiej, nazwał Ojciec Święty zmarłego wczoraj w Rzymie kardynała Giovanniego Coppe. Franciszek przypomniał jego wieloletnią i, jak podkreślił, kompetentną służbę dyplomatyczną u boku sześciu papieży. Wymienił między innymi jego pracę w sekretariacie stanu, posługę latynisty podczas soboru, a także wielkie zasługi jako pierwszego nuncjusza w Czechosłowacji po wznowieniu relacji tego kraju ze Stolicą Apostolską. Przyczynił on się bowiem do odnowy Kościoła w tym kraju. Warto zauważyć, że kardynał Coppa zmarł w dniu, w którym Czesi wspominają jednego ze swych głównych patronów, świętego Jana Nepomucena. Były nuncjusz w Pradze był jego wielkim czcicielem. Jego pogrzeb odbędzie się jutro w Bazylice Watykańskiej. Opustoszałe kościoły we Francji mogą się jeszcze zapełnić, przekonuje arcybiskup Jean Legry, ordynariusz Albi na południu kraju. Jego zdaniem Kościół nie powinien pozbywać się swych świątyń, bo nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Okres dechrystianizacji może się skończyć, a ludzie powracają też na prowincję. Niektóre opustoszałe miejscowości znowu się zaludniają. Ordynariusz Albi przypomina, że jedną z przyczyn opustoszenia kościołów są poważne ruchy demograficzne, które nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach. Ludzie odpłynęli z wiosek do miast, w konsekwencji w nowych dzielnicach miejskich brakuje kościołów, a na prowincji jest ich za dużo. Ta tendencja może się jednak odwrócić w związku z rozwojem telepracy. W jego diecezji już są takie przypadki. Arcybiskup Legre oświadczył, że ani on, ani większość biskupów we Francji nie chce się pozbywać swych kościołów. Apeluje więc do wiernych, aby w oczekiwaniu na religijne odrodzenie kraju dbali o kościoły w swym miejscu zamieszkania, gromadzili się w nich na modlitwę i liturgię brewiarzową. Turcy nadal zacierają ślady po wielowiekowej obecności chrześcijaństwa w swym kraju. Jak podaje agencja Fides, w Trapezuncie, w zabytkowym kościele bizantyjskim z XIII wieku, zniszczone zostały chrześcijańskie freski i mozaiki. Przed 3 laty tureckie władze postanowiły przekształcić tę świątynię w meczet. Prowadzone tam teraz prace adaptacyjne radykalnie zmieniają dyspozycję tej świątyni, nie oszczędzając przy tym chrześcijańskich ornamentów. Kościół ten został zbudowany w 1250 roku i był poświęcony Bożej Mądrości, Hagia Sofia. W XVI wieku za panowania otomańskiego został przemieniony w meczet. W 1964 roku ówczesne władze tureckie przekształciły go w muzeum. W 2013 roku w ramach nowej polityki prezydenta Erdogana oddano go muzułmanom, i to pomimo protestów chrześcijan, w tym samego patriarchy Konstantynopola, który wskazywał na bezcelowość takiego posunięcia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
17 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Pod hasłem Rodzina Bogiem Silna na Jasnej Górze odbyła się kolejna debata o ślubach narodu. Audycję na jej temat przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Zapraszamy.
Królowo świata i Polski królowo, Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Władza nagle po 1945 roku okazała się być jawnie przeciwko wierze Kościoła, a nie było ciągłości z tą władzą, która była przed wojną.
Biskup Roman Pindel.
Też z ciągłości z państwem podziemnym. I zdecydowanie prymas Wyszyński postawił na kategorię narodu. Naród polski jest. I rzeczywiście ten naród usiłował tak skonsolidować, jak mniej więcej Mojżesz, żeby przeprowadzić przez Morze Czerwone. I myślę, że u schyłku swojego życia i na łożu śmierci mógł oglądać właściwie to zwycięskie przejście. Niewątpliwie, bo to jest czas, pamiętamy, trudny, przełomu Solidarności, ale to jest coś takiego jak stanięcie, choćby przynajmniej po drugiej stronie Jordanu i oglądanie tego, że po drugiej stronie jest już ta ziemia obiecana. Więc niewątpliwie mógł, Pan Bóg mu dał taką łaskę oglądania tego wyzwolenia właśnie poprzez tą mądrość, że jeżeli się skonsoliduje naród w Kościele, to właściwie można dużo ugrać, mówiąc takim językiem dzisiejszym. I trzeba powiedzieć, że gdyby nie ta konsolidacja narodu w Kościele, to moglibyśmy podzielić los chociażby Węgier czy wielu innych krajów bloku wschodniego, ponieważ mówiąc najprościej, ten skonsolidowany naród w Kościele był taką siłą wobec komunistycznej władzy, że ta komunistyczna władza musiała się z tym takim podmiotem bardzo posłusznym wobec prymasa bardzo liczyć.
Świat wokół nas już nie jest taki piękny, choć z drugiej strony...
Prowadzący debatę Jan Pospieszalski.
Nie ziściło się to, co wieszczyli wszyscy, którzy mówią, jak będzie transformacja, jak wejdziemy do Europy, jak będą pełne sklepy, będzie wolność, to Polacy odejdą od Kościoła, nie będą chodzić do Kościoła. Ta powszechna laicyzacja nie zrealizowała się.
Panu Bogu się udało tylko część uratować, powiedzmy 1/10.
Reszta.
Reszta zdradziła, reszta Izraela, prawda?
Jacek Pulikowski, audytor Synodu Biskupów na temat powołania i misji rodziny.
Prymasowi też się udała jakaś część. Część się pogubiła, część odeszła od Boga.
No te pogubienie to
jest koszt. I my to widzimy teraz. Widzimy ludzi fanatycznie pogubionych, widzimy ludzi pogubionych, bo pogubionych, ale widzimy tą resztę, która się trzyma. I teraz, ja myślę, tu jest jakaś ogromna nadzieja. Oczywiście o tych zjawiskach możemy sobie powiedzieć, wszystkich negatywnych, ale jest jakaś ogromna nadzieja, bo od kilkunastu lat na pewno, jeżeli nie więcej, jest taki zdrowy odruch polskich rodzin. Ciekawe. Bliskich Bogu, którzy inwestują w rodzinę, w dzieci.
No mamy takie
przykłady. To nie tylko do Katrumena, to nie tylko, chociaż tam bez wątpienia to jest czołówka świata, tak? Ale to nie tylko oni. Jest cała masa rodzin wykształconych, inteligentnych, wierzących, które inwestują w dzieci. Ja od 30 lat powtarzam, że jedyne sensowne i pewne zabezpieczenie emerytalne to jest wychować, wykształcić gromadkę dzieci. Bo cokolwiek się stanie, to oczywiście ci rodzice przetrwają. Natomiast druga, trochę smutna nuta, ci, którzy zdradzili, którzy odeszli, ci, którzy domagają się nawet prawa do zabijania własnych dzieci, oni w sposób naturalny wymrą. Oni już wymierają. Wystarczy 2-3 pokolenia i okaże się, że pozostaną ci, którzy nadadzą kształt Polsce. I w tym sensie ten długoterminowy plan kardynała prymasa Tysiąclecia, myślę, się uda. Ja jestem przy całych wskaźnikach demograficznych. Wszyscy demografowie mówią, że z takiej zapaści żaden naród się jeszcze nie podniósł. A ja z optymizmem powtarzam, ale nasz się podniesie. Właśnie dlatego, że powstała ta reszta, która bardzo konkretnie inwestuje w rodzinę, w dzieci i w wychowanie tych dzieci.
Pytanie, co zrobić? Bardzo często się to pytanie pojawia. Co zrobić?
Jadwiga Pulikowska.
Jako babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie, Powiedziałabym jedną rzecz. Po prostu się ucieszyć, jak tylko posłyszymy, że gdziekolwiek się poczęło dziecko. I to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ucieszyć się. Ucieszyć się i pomodlić się. Za to dziecko świeżo poczęte i za jego mamę. I mam od wielu lat już taką propozycję dla wszystkich, którzy chcą coś dobrego dla polskiej rodziny zrobić. Żeby w momencie, kiedy zobaczą mamę w stanie błogosławionym, nieznaną nawet sobie na ulicy, w tramwaju czy w pociągu, po prostu, żeby się za nią pomodlić, chociażby jedną zdrowaśkę.
Jak spoglądamy na badania społeczne w Polsce, to widzimy, że rzeczywiście Polakom no tak strasznie w głowach się jednak nie pomieszało.
Bartosz Marczuk, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Znaczy, jeżeli patrzymy na przykład na to, ile Polacy deklarują, że chcą mieć dzieci, tak, to mamy ewidentnie... No tak dość jesteśmy wyróżniający się z perspektywy europejskiej. Często przywołuje się przykład Niemiec jako kraju, który nie zainwestował w politykę rodzinną, ale nie przyniosło to specjalnego efektu. Tylko że to jest wyjątek od reguły, między innymi właśnie dlatego, że po prostu tam ludzie już nie chcą mieć dzieci. Bez względu na to, co zrobi państwo, to po prostu w tym momencie no, efektu działań na rzecz polityki, na rzecz rodzin specjalnego tam nie ma. Także to myślę, że też jak obserwuję młode pokolenie i kiedy czytam o nich badania, raporty, gdzie rzeczywiście to młode pokolenie jest bardzo przywiązane do wartości. Ono poszukuje, szuka tych żołnierzy wyklętych, tych bohaterów. Także myślę, że tutaj to młode pokolenie nam się dość udało, jest dość konserwatywne i dość takie zbliżone do wartości. Natomiast przeskakując do tego poziomu makro i z punktu widzenia mnie jako osoby, która no niejako po części odpowiada za politykę państwa w stosunku do rodzin, to mnie zawsze irytuje takie mówienie, że państwo nie może wybierać wartości, znaczy, że państwo nie może prowadzić polityki, która już wtedy abstrahując
jest
nawet...
Jest nacechowana ideowo, tak?
To znaczy jest takie, że po prostu właściwie właśnie wszystkich trzeba pogłaskać. Ja patrząc na to już nawet nie z perspektywy wartości, czystych wartości, ale z perspektywy właśnie takiego naszego interesu wspólnotowego i naszego interesu jako wspólnoty, ja przypomnę, że po prostu państwu bardzo opłaca się w cudzysłowie... zalegalizowane małżeństwo z licznymi dziećmi. Znaczy nie ma nic tak naprawdę bardziej proinwestycyjnego i tak naprawdę bardziej prorozwojowego. I dlatego my wciąż powtarzamy, że polityka rodzinna nie jest tożsama z polityką socjalną, tylko jest polityką inwestycyjną. Nie ma nic tak naprawdę bardziej opłacalnego niż rzeczywiście prowadzenie takiej polityki. Ja odżegnuję się od takiego mówienia, taką poprawnością polityczną, że politycy nie mogą tutaj wskazywać, że tak, my chcemy, aby rzeczywiście, bo tak przy okazji 500+ się pojawiały takie zarzuty. Tak, my chcemy właśnie, żeby to były zalegalizowane związki z liczną gromadką dzieci, bo po prostu to nam jako wspólnocie się opłaca. I to już nie tylko i wyłącznie z perspektywy makro, ale również z perspektywy mikro. To są kwestie związane z tym, że w takich związkach jest więcej dzieci, te dzieci są lepiej chronione po prostu prawnie, ci małżonkowie są nawzajem też lepiej chronieni, później państwo nie musi przejmować części tych obowiązków. Także to po prostu jest tak, że to jest wybór. Ja taki wybór uważam, że państwo powinno sobie dawać i takiego wyboru dokonywać.
Czyli katolicka rodzina się państwu opłaca?
Tak, katolicka rodzina się państwu opłaca.
Myślę, że każda rodzina się państwu opłaca i do tej pory było tak, że państwo wypełniło rolę bardzo taką, może być agresywną w stosunku do rodziny.
Karolina Elbanowska, działacz społeczny.
Myśmy tego doświadczyli no chociażby w sprawie tych sześciolatków, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Bardzo dużo się mówi o tym, że właśnie że jest taka moda, żeby nie mieć dzieci, że młodzi są leniwi, że im się nie chce. Na pewno jest w tym dużo prawdy, natomiast fakty są takie i to wynika z naszego doświadczenia, nie tylko w tym kręgu znajomych, ale już na poziomie też bardziej makro z pracy w fundacji. Bardzo wiele rodzin w Polsce ma to pragnienie posiadania dzieci. Nie tylko w rodzinach katolickich, w ogóle, tak? Ma pragnienie dziecka. To jest, myślę, tak bardzo, bardzo pierwotna ludzka potrzeba. Natomiast wiemy to na pewno, że bardzo wiele rodzin nie mogło mieć dzieci w tym sensie, że czuli, że przynosząc na świat nowe życie, nie będą w stanie mu dać wszystkiego tego, co by chcieli mu dać. Tak? I nie chodzi o to, że oni chcą to dziecko jakoś ozłocić, chociaż oczywiście presja jest ogromna, że dzisiaj wymagania wobec matki są ogromne. Dziecko musi mieć same piątki, dziecko musi być zawsze, prawda,
zajęcia
ładnie ubrane.
Zajęcia pozalekcyjne, dowożone samochodem na
jeśli jest
na
coś nie
tenis,
tak, to bardzo, tak. Jest bardzo dużo takich wytycznych z karty, z niebieskiej karty, którą myślę, że święta rodzina z Nazaretu również by miała założoną. Dlatego, że no, na przykład zgubili Pana Jezusa w świątyni, prawda? Kompletnie. Ja już nie mówię o narodzinach dziecka w żłobie, prawda? Więc te wymagania wobec rodziny są ogromne.
Ja czasami spotykam się na ulicy z dziećmi z takim pytaniem, jak dlaczego pan się nie boi? Przecież jest takie straszne czasy.
Tomasz Elbanowski.
No, jeśli mi to zadaje to pytanie ktoś starszy, to
patrzę, że tyle dzieci, tak?
Patrzę ze zdumieniem, przecież pan żył w dużo gorszych, tak? Przecież teraz pod wieloma względami no, jest dużo łatwiej mieć dzieci, tak? Dużo.
No chociażby są pralki, tak?
Snujemy takie refleksje na bardzo wysokim poziomie, tak? I pan minister mówił o Huxleyu, ale to już od Platona są takie były pomysły, żeby dzieci zabrać rodzicom i żeby państwo, tak? Ktoś, kto jest bardziej odpowiedzialny, żeby wychowywał dzieci odseparowane od rodziców. No, pewnie wielu z państwa pamięta, że Platon miał okazję wcielać swoje idee w życie i został wypędzony z państwa, którym próbował to robić. Natomiast teraz mamy wciąż bardzo konkretne problemy i wciąż polskie rodziny, nie tylko to, co mówimy, poddawane takiej presji ideologicznej, tak, presji takiej...
Ale olbrzymie aspiracje komercyjne również, tak? Związane z rynkiem.
Natomiast to, co mówiła Karolina o niebieskiej karcie, tak, o tych przepisach, które są... No to przemoc państwa wobec rodziny wciąż się dzieje. W roku pańskim 2016 wciąż jest tak, że jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zeszłym roku 1300 dzieci zostało odebranych rodzicom bez wyroku sądu. To jest to, z czym nasza fundacja walczy od właśnie 2010 roku, kiedy to prawo weszło w życie w Polsce. Poza rodzinami żyje ponad 70 tysięcy w różnych państwowych formach opieki. Wiadomo, że część to są wypadki losowe, jakieś tragiczne sytuacje, natomiast część tych dzieci, tak, to jest w tysiącach liczone dzieci, które są zabrane rodzinom, które potrzebowały być może pomocy, ale zostały pozbawione dzieci. Tak? I my w fundacji prowadzimy taki telefon wsparcia rodziców. Co roku ponad 300 rodzin się zgłasza, otrzymuje taką pomoc od nas i prawną, i no, żeby walczyć po prostu z przemocą państwa. Tak?
Największa wyrwa w naszej myśleniu mężczyźni, którzy są chłopcami, którzy uciekli od ojcostwa. Jesteśmy narodem w Europie najbardziej zniszczonym w warstwie męskiej. Już nie będę wyliczył II wojny światowej. Kapłani, oficerowie, żołnierze na frontach, profesorowie wyższych uczelni. Mężczyźni od góry byli wymordowani. Potem 40 ileś lat komunizmu byli eliminowani mężczyźni światli. Zostawali tacy, jacy zostawali. Nie będę określeń używał. I jesteśmy narodem potwornie zranionym w warstwie męskiej. I do dziś nie korzystamy z czegoś, co mamy gotowego. Bo mamy genialną, cudowną wizję ojcostwa. Familiaris Consortio. 1981 rok.
Podsumujmy wątek państwa, rodzina, czyli zobowiązanie państwa z rodziny. Słowami kardynała Wyszyńskiego znalazłem następujący akapit. Obywateli nie produkuje się w fabrykach. By mieć obywateli, naród i państwo musi się pokłonić rodzinie i powiedzieć: dajcie nam obywateli. Bez rodziny naród zniszczeje, naród rodziną żyje i przedłuża swój byt.
Przyrzekamy ci umacniać w rodzinach królowania Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy.
Audycję przygotowała Izabela Tyra z Radia Jasna Góra. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.